Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 28 grudnia. Dziś wspomnienie świętych młodzianków, męczenników, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielka Brytania. W piątek, 15 grudnia, w brytyjskim sądzie administracyjnym zapadł wyrok w sprawie pani Livii Tosici-Bolt, skazanej za modlitwę. Brytyjka została oskarżona o złamanie przepisów regulujących tzw. strefy buforowe wokół placówek trudniących się dzieciobójstwem. Pani Livia wraz z koleżanką odmawiała w pobliżu takiego budynku różaniec. I to ten kryminalny czyn doprowadził ją na ławę oskarżonych. Jak myślisz, mój drogi słuchaczu, komu w tej sprawie rację przyznał sąd administracyjny? Najpierw uzasadnienie wyroku. Czytamy. Zatrzymanie kobiety i podważenie przez funkcjonariuszy jej praw obywatelskich było motywowane uprawnionym celem, jakim jest ochrona praw kobiet udających się do kliniki aborcyjnej. Sąd stwierdził, że przepisy o strefach buforowych wprowadzone przez Radę Miejską miasta Bournemouth zostały uchwalone zgodnie z prawem i demokratycznymi standardami. Niemcy. W niedzielę 17 grudnia w Niemczech doszło do kolejnej profanacji świętych wizerunków. Zdarzenie miało miejsce w landzie Hesji w mieście Rüsselsheim. Ze znajdującej się w centrum miasta szopki ukradziono figurkę Dzieciątka Jezus. Z kolei figurom Najświętszej Maryi Panny, Świętego Józefa oraz Trzech Króli Sprawcy odcięli głowy. W szopce znajdowały się także inne figurki, którym z kolei zdecydowano się obciąć ręce, a część z nich poprzewracano. Sposób, w jaki dokonano tego aktu profanacji, świadczy o tym, że nie był to jakiś chuligański wybryk, ale zaplanowany akt zniszczenia szopki i pozbawienia głów konkretnych figur z powodu tego, kogo i co przedstawiają. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie, dawka. Dziś wspomnienie świętych młodzianków. Święto to obchodzone jest dla upamiętnienia rzezi niewiniątek dokonanej w Betlejem na rozkaz namiestnika Galilei Heroda. Ten, usłyszawszy, że narodził się oczekiwany przez naród żydowski Mesjasz, przestraszył się, że nowonarodzone dziecię odbierze mu władzę, więc postanowił konkurenta do tronu zgładzić. Święty Mateusz Ewangelista pisze: wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do 2 lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Według biblistów świętych młodzianków było około 50. Są oni czczeni jako Flores Martyrum, pierwiosnki męczeństwa. Młodziankowie nie oddali bowiem świadomie życia za Chrystusa, lecz niewątpliwie oddali je z jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa, zanim doświadczyli zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana. Święci młodziankowie są patronami chórów kościelnych. Francja. W niedzielę 10 grudnia znana francuska piosenkarka i kompozytorka pani Françoise Hardy opublikowała w prasie swój apel o legalizację eutanazji. Artykuł ukazał się w tygodniku La Tribune Dimanche. 79-letnia artystka, od 8 lat chora na raka układu limfatycznego, wezwała prezydenta pana Emmanuela Macrona, by ten okazał empatię i zezwolił we Francji na wspomagane samobójstwo. Pani Hardy od lat angażowała się w walkę na rzecz eutanazji. W jednym z wywiadów powiedziała: jestem za eutanazją od 15 roku życia, po obejrzeniu programu telewizyjnego na ten temat. Kiedy jesteśmy jej przeciw, to albo jesteśmy za katolickim obskurantyzmem, albo za czymś innym, albo nie mamy empatii. Słowa piosenkarki spotkały się z odzewem francuskiego rządu. Minister zdrowia, pani Agnès Lebaudot, zapowiedziała, że już w roku 2024 zostanie rozpatrzony projekt ustawy o tzw. wsparciu u schyłku życia, legalizujący we Francji eutanazję. Szwajcaria. We wtorek 19 grudnia ukazał się komunikat przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, księdza Davida Pagliaraniego, w sprawie opublikowanego przez Watykan dokumentu Fiducia Supplicans. Deklaracja doktrynalna prefekta dykasterii nauki wiary, kardynała Wiktora Fernandeza, podpisana przez papieża Franciszka, wywołała sprzeciw środowisk tradycjonalistycznych i konserwatywnych w Kościele. W komunikacie księdza Pagliaraniego czytamy: deklaracja nie tylko naucza, że sługa Kościoła może ściągać Boże błogosławieństwo na grzeszne związki, ale przez ten fakt utwierdza pozostających w nich ludzi w grzechu. Przełożony Bractwa odniósł się także do niektórych uspokajających głosów, które twierdzą, że dokument w dalszym ciągu zakłada błogosławienie jedynie jednostek, a nie związku. Dalej czytamy: kiedy błogosławimy parę, a nie błogosławimy pojedynczych osób, w nieunikniony sposób błogosławimy łączącą ich relacje. Nie możemy jednak zrehabilitować czegoś, co samo w sobie jest złe i gorszące. Stany Zjednoczone. We wtorek 12 grudnia opublikowany został raport Biura do Spraw Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych dotyczący finansowania aborcji z pieniędzy podatników. Zgodnie z przedstawionymi danymi, od roku 2019 organizacje aborcyjne otrzymały kwotę ponad 1,5 miliarda dolarów z budżetu państwa lub w ramach dotacji przyznanych przez rządowe agencje. Zdecydowanie największym beneficjentem wsparcia finansowego jest organizacja Planned Parenthood, której przyznano niemal całość tej kwoty. Co interesujące, raport obejmuje także rok 2019, w którym obowiązywała ustawa ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa, który zakazał finansowania aborcji z budżetu państwa. Prawo zakazujące finansowania aborcji z budżetu centralnego obchodzone jest właśnie w taki sposób. Dotacje otrzymują tzw. dostawcy usług aborcyjnych. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Punkt trzeci. O przedmiocie tego szczęścia. Jaki jest przedmiot szczęścia człowieka? Przedmiotem szczęścia człowieka jest dobro, które jest w stosunku do niego nadrzędne i w którym może odnaleźć swoje wydoskonalenie. Czy tym przedmiotem szczęścia są bogactwa? Nie, nie są to wcale bogactwa, gdyż one są podrzędne w stosunku do człowieka i nie wystarczają ani do zapewnienia mu dobra, ani do jego wydoskonalenia. Czy są to zaszczyty? Nie, nie są to zaszczyty, gdyż one nie dają wcale doskonałości, ponieważ nawet jeśli nie są fałszywe, to zaledwie myśl o doskonałości podsuwają, a jeśli jednak są fałszywe, to są tak naprawdę niczym. Czy to jest chwała lub dobra opinia? Nie, gdyż nie mają one żadnej wartości, jeśli nie są zasłużone, a ponadto są one u ludzi niepewne i niestałe. Czy to jest władza? Nie, gdyż władza służy dobru innych, a także jest tak naprawdę na łasce ludzkich kaprysów i niechęci. Czy jest to zdrowie lub piękno ciała? Nie, gdyż one są zbyt delikatne, a ponadto należą tylko do zewnętrznych doskonałości człowieka, a nie do jego duszy i do jego życia wewnętrznego. Czy są to przyjemności, które mogą być udziałem ciała? Nie, nie mogą to być one, gdyż te przyjemności ciała są bardzo drobne w porównaniu z wyższego rzędu przyjemnościami ducha, które są właściwymi przyjemnościami duszy. Czy szczęście człowieka jest w tym, co dla duszy jest dobrem? Tak, szczęście człowieka jest w tym, co dla duszy jest dobrem. Czym jest to dobro dla duszy, które jest szczęściem człowieka? Tym dobrem dla duszy, które o szczęściu człowieka decyduje, jest Bóg, dobro najwyższe, suwerenne i nieskończone. Punkt czwarty. O posiadaniu tego szczęścia. W jaki sposób człowiek może dojść do posiadania Boga, swojego najwyższego dobra, i rozkoszować się nim? Od tego pytania zaczniemy jutro. Polska. Tydzień temu w czwartek prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu Radiu Z. W rozmowie z redaktorem Bogdanem Rymanowskim prezydent został zapytany m.in. o kwestię podpisania ustawy o finansowaniu z budżetu państwa metody in vitro. W odpowiedzi pan prezydent zaczął tłumaczyć się ze swojej decyzji, twierdząc, że większość spośród wyborców, którzy zagłosowali na niego w wyborach w roku 2020, wsparłoby go w sprawie ustawy o in vitro. Prezydent powiedział: "To są po prostu ludzkie sprawy. I ja muszę jako prezydent także ludzkim okiem na to patrzeć. Reprezentuję obywateli. Reprezentuję ich interes. To nie jest wyłącznie kwestia moich osobistych przekonań. Zdaniem polskiej głowy państwa, etyczne wątpliwości związane z in vitro mogłyby być rozwiązywane na przykład poprzez dyskusję i rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Z takim, jak też żadnym innym tłumaczeniem podpisania ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa, redakcja Sprawek Okiem Katolika się nie zgadza." Ponownie Polska. We wtorek 12 grudnia prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ułaskawieniu działaczki patriotycznej 24-letniej Mariki Matuszak. Kobieta została skazana na 3 lata bezwzględnego więzienia po tym, jak w sierpniu roku 2020 wyrwała tęczową torbę aktywistce LGBTQ i inne literki podczas tzw. Marszu Równości. W zakładzie karnym Marika spędziła ponad rok. Wówczas jej rodzice zwrócili się o pomoc do prawników z Instytutu Ordo Iuris. Wniosek o ułaskawienie do prezydenta umożliwił zwolnienie młodej patriotki z więzienia i zawieszenie wykonywania kary do podjęcia decyzji. O fakcie tym poinformował w sierpniu były minister sprawiedliwości i prokurator generalny pan Zbigniew Ziobro. Apel o prawo łaski dla Mariki podpisało 30 tysięcy sygnatariuszy oraz wiele patriotycznych i katolickich stowarzyszeń. Finalnie prezydent Duda Marikę ułaskawił i nie wróci ona już do więzienia. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W świecie szaleje rewolucja globalizmu, a wpływ Kościoła na rzeczywistość wydaje się kurczyć. Być może ktoś, widząc to wszystko, jak również widząc atak na Kościół ze strony światowej lewicy, pomyśli, że niewłaściwe jest akurat teraz zabierać się za błędy Kościoła. Tymczasem środowisko tradycji katolickiej, ze mną włącznie, uważa, że wręcz przeciwnie. Problemy Kościoła nie biorą się z zewnątrz. Historia pokazuje, że ataki z zewnątrz raczej zawsze wzmacniają Kościół niż go osłabiają. Źródła kryzysu są wewnątrz. Przed świętami omówiliśmy krótko dwa pierwsze problemy, czyli rozmycie pewności nauczanych prawd przez wieloznaczność sformułowań, najpierw w dokumentach Soboru Watykańskiego II, a następnie w wielu innych dokumentach, które pojawiły się od tamtego czasu, oraz drugi problem, współczesną ekumeniczną, w najgorszym możliwym znaczeniu tego słowa, koncepcję Kościoła. Pozostałe punkty zostały przed świętami jedynie wymienione i teraz przejdę do ich krótkiego omówienia. Punkt trzeci. Kolegialna i demokratyczna koncepcja Kościoła. Teksty soborowe nie poprzestały na wstrząśnięciu jednością wiary Kościoła, ale zachwiały również jedność jego rządów i hierarchicznej struktury. Oto obok papieża pojawił się drugi podmiot, dzierżący, kiedy to akurat pasuje, prymat, a jest nim, jak to jest ujęte, kolegium biskupów zjednoczonych z papieżem. To jest sprzeczne z niezmiennym nauczaniem Kościoła i jego praktyką. Dodatkowo wypaczono rozumienie tak popularnego dziś kapłaństwa powszechnego, które kiedyś rozumiane było w sensie mistycznym i duchowym, a współcześnie używane jest do podsycania dwóch aberracji, bliżej nieokreślonego, ale rosnącego uczestnictwa ludu w sprawowaniu władzy w Kościele oraz rozmywania różnic między duchowieństwem a ludźmi świeckimi, które to wyraźne rozróżnienie pochodzi z Bożego ustanowienia. Punkt czwarty. Fałszywe, naturalne prawa człowieka. Warto zauważyć, że wszystkie te błędy mają w sobie coś z idei rewolucyjnych. Zarówno omówione przed chwilą spłaszczanie hierarchii i zachęcanie ludu, by myślał, że należy mu się jakiś wpływ, jak i samo sformułowanie prawa człowieka. Temat ten jest złożony, a błędy subtelne, natomiast poważne. Prawie każdy z nas wyrósł w przekonaniu o swoich prawach i o godności człowieka jako czymś czysto ontologicznym, a nie moralnym. Jest to źródełko bardzo zatrute, a próba rozłożenia tego błędu na czynniki pierwsze wymagałaby osobnej rozprawki. W każdym razie człowiek ma prawo do dobra i prawdy, a nie, jak wydaje się to dzisiaj rozumieć, prawo do wszystkiego, co sobie wymyśli. Punkt piąty. Protestantyzacja mszy świętej. Tutaj wszelkie moje analizy są raczej zbędne, gdyż materiałów merytorycznych na ten temat powstało mnóstwo. Zacząć można od dokumentu Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae kardynałów Ottawianiego i Baciego. Można przeczytać jedną z wielu książek na ten temat lub obejrzeć materiały księdza Szymona Bańki. Moim zdaniem, jeżeli ktoś odrzuca zawarte tam argumenty, odrzucenie to nie bierze się z ich rozumowej analizy, ale z lęku przed ogromem tego problemu. Czy ktoś chce powiedzieć, że rytm mszy, w którym niemal wszyscy się wychowywaliśmy, jedyny rytm mszy, który zna dziś prawdopodobnie 95% kapłanów, ryt, na którym dochodzi przecież do przeistoczenia, że ten ryt nie może być uznany za prawowity i że jest zagrożeniem dla katolickiej wiary? Samo to twierdzenie może być dla kogoś tak szokujące, że często nie ma już miejsca na spokojną analizę tej rzeczywistości. Zostały nam jeszcze dwa punkty. Szósty o nowym kodeksie prawa kanonicznego oraz siódmy o nowej koncepcji magisterium. Ale dziś już się z nimi tutaj nie zmieścimy, zatem omówimy je krótko w jednej z najbliższych rozprawek. Kocham Kościół katolicki i naprawdę chcę mu pomagać. Wierzę, że każda, w cudzysłowie, pomoc polegająca na zakłamywaniu rzeczywistości i robieniu dobrej miny do złej gry nie jest prawdziwą pomocą. Gdy statek ma dziury w dnie, nie warto mocniej wiosłować. Trzeba wpierw załatać te dziury. To, jeżeli świat będzie jeszcze istniał, nastąpi za lat 50 lub 500. Do tego czasu wszyscy, którzy te dziury widzą, powinni na nie wskazywać. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Przypominam, że 31 grudnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci młodziankowie, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.